proszę nie zapominać, że robimy to radio wspólnie. I prowadzący, i słuchacze. Przy telefonie teraz słuchacz i właściwie my będziemy słuchać. Stanisław Żaren, rzecznik ministerstwa, ministra koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Opublikowano materiały ze śledztwa w sprawie willi Kwaśniewskich, materiały i materiały operacyjne i podsłuchy rozmów telefonicznych. Po co?
Byliśmy w sytuacji, w której formułowano bardzo poważne oskarżenia wobec tej operacji, tych działań CBA, a także kierownictwa, które nadzorowało te działania. Stąd wniosek o to, żeby te materiały upublicznić, by każdy mógł sobie wyrobić swoją ocenę i sprawdzić, czy ostatnio pojawiające się oskarżenia w mediach były zasadne, czy nie. W naszej ocenie ten materiał jest jednoznaczny, ale poddajemy go ocenie opinii społecznej, żeby każdy mógł sobie wyrobić zdanie, która ze stron tutaj ma rację.
Bo są dokumenty zeznań, ale też podsłuchy rozmów telefonicznych. Właściwie dlaczego te podsłuchy zostały opublikowane?
Ta przygotowana analiza i materiały źródłowe mają pokazać stan ustaleń CBA w tej sprawie, a również tok rozumowania, który stał za poszczególnymi wnioskami, które zostały sformułowane. Upubliczniliśmy te zapisy, które były niezbędne, żeby wskazać i podeprzeć tezy, które w tej analizie się znajdują. Materiały zostały przygotowane i ocenione przez prokuraturę, która uznała, że upublicznienie tych fragmentów, tych źródłowych materiałów również nie jest groźne dla śledztwa, które wciąż się toczy. Mamy do czynienia z pewnym materiałem, który w sposób całościowy podsumowuje działania CBA, o których mowa.
Powiedział pan, Kwaśniewscy byli faktycznymi właścicielami willi w Kazimierzu Dolnym. Dlaczego w ogóle to jest ważne?
To jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jak wspominałem, działamy w warunkach, w których od początku roku w mediach pojawiają się bardzo poważne oskarżenia pod adresem CBA. Oskarżenia, że ta sprawa została wytworzona na cele polityczne. Nie chcemy, żeby każdy mógł sobie ocenić, jak było naprawdę. Z drugiej strony istnieje pytanie o to, w jakich warunkach działał były już prezydent Polski, czy sprawy majątkowe dotyczące tak ważnych osób powinny być prześwietlane i monitorowane. W naszej ocenie tak. No i istnieje pytanie, czy były prezydent i jego żona de facto będąc właścicielami nieruchomości, którą musieli kupić za nieujawnione wcześniej środki, czy ta sytuacja powinna być oceniana prawnokarnie, czy też nie. Jestem przekonany, że każdy z nas odpowie sobie pozytywnie na to pytanie.
Tam jest jedna rozmowa telefoniczna, nie pamiętam jak się nazywa ten człowiek, którego rozmowa została podsłuchana, który mówi, że właśnie wypełnia formalności, czyli jest takim nominalnym właścicielem willi, bo musi to zgłosić do urzędów w Kazimierzu. To było tak, że to była nieruchomość kupiona przez państwa Kwaśniewskich, przez osobę podstawioną?
To było tak, że transakcja między Marią Jaworską, czyli byłą właścicielką, i państwem Kwaśniewskich miała miejsce. Gdy państwo Kwaśniewscy zaczęli się pojawiać w Kazimierzu Dolnym, coraz więcej mediów lokalnych zaczęło pisać o tym, że oni tam często przebywają. Pojawiły się informacje o tym, że oni tę nieruchomość kupili. Z drugiej strony byłą właścicielką tej nieruchomości zaczęła się interesować skarbówka, wszczęto kontrolę i gdy sprawa zaczęła być na tyle głośna, że zaczęło być to niewygodne, uznano, że włączony do tej sprawy zostanie przyjaciel państwa Kwaśniewskich, Marek Michałowski, który stał się formalnym właścicielem tej nieruchomości. Z materiałów, które upubliczniamy, wynikało, że Nie dysponował on jednak ani tą nieruchomością, ani dokumentami dotyczącymi jej statusu, ani de facto nie ponosił kosztów utrzymania tej nieruchomości. Z naszej oceny wynika to, że on był osobą, która została podstawiona tylko po to, żeby formalności nie budziły wątpliwości Urzędu Skarbowego. W jednej z rozmów, które też upublicznialiśmy, jest wprost wskazanie, że Marek Michałowski został do tej sprawy włączony, ponieważ jako osoba bardzo bogata nie będzie budził żadnego zainteresowania z Urzędu Skarbowego. On sam w rozmowie z Marią Michałowską wskazał, że skarbówka, jak spojrzy na jego dochody, to będzie wiedziała, że może sobie pozwolić na 10 takich domów.
Ale jedna rzecz, bo kilku rozmów posłuchałem, to jedna rzecz, która mnie zdziwiła, to te kwoty, o których mówiono, że pani, która sprzedała nieruchomość w Kazimierzu, która, rozumiem, miała 400 metrów kwadratowych powierzchni razem ze skosami, jak żeśmy się zorientowani, no bo właściwie prosił Jolantę Kwaśniewską o to, żeby Jolanta Kwaśniewska dała jej 2000 zł na zapłacenie rachunków, a przecież ktoś, kto sprzedaje nieruchomość, ma 2000 zł i może sobie pozwolić na sprzedaż rachunków, a tam w kółko jest mowa o tym, że jej syn nie ma pieniędzy i w ogóle nie może sobie kupić kanapki na śniadanie, a ona czeka na te 2000 jak na zbawienie.
No to jest rozmowa zarejestrowana już w sytuacji, kiedy transakcja sprzedaży miała miejsce, kiedy Marek Michałowski został formalnym właścicielem tej nieruchomości, natomiast była właścicielka, czyli Maria Jaworska, wciąż tą nieruchomością zarządza. Ona właśnie do Jolanty Kwaśniewskiej udaje się po pieniądze, czy wysyła syna po pieniądze na bieżące utrzymanie tego domu. Co ciekawe, w sytuacji, kiedy tam następuje pewna sytuacja kryzysowa, bo osoba, czyli Maria Jaworska, nie ma pieniędzy na to, żeby pokryć te wydatki i grozi jej to, że będzie musiała z własnych pieniędzy płacić za ten dom. Ona nie ma nawet przez chwilę, nie widać, żeby miała chęć zwracania się po pieniądze do Marka Michałowskiego, czyli formalnego właściciela. Ona ciągle mówi jedynie o tym, że pieniądze na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tej nieruchomości ma otrzymać od Jolanty Kwaśniewskiej. To jest już ten moment, kiedy Maria Jaworska według oficjalnej wersji wydarzeń zarządza tym budynkiem w imieniu Marka Michałowskiego, ale widać, że de facto koszty utrzymania i wszystkie decyzje podejmuje Jolanta Kwaśniewska.
Widać, że też panie żyją w wielkiej przyjaźni, tylko te kwoty, one są takie, no, 2000 zł, oczywiście dla niektórych to jest bardzo, bardzo dużo, ale wydaje się, że przy takich transakcjach, piętrowych transakcjach, to nie powinno stanowić żadnego problemu.
Panie redaktorze, tylko że te 2000 zł to miały być pieniądze, które Maria Jaworska miała zapłacić za bieżące rachunki.
Za bieżące, na miesięczne utrzymanie domu, tak mniej więcej to wygląda.
Ona wprost przyznaje, że nie widzi powodów, żeby płacić swoimi pieniędzmi za cudze rachunki. To jest w ciągu pewnych rozmów między nią a jej synem jasne, że ta sytuacja wskazuje, że ona czuje coraz większe trudności w uzyskaniu pieniędzy od Jolanty Kwaśniewskiej na pokrycie bieżących wydatków związanych z tym domem, mimo tego, że tak oni wszyscy dbali o to, żeby utrzymywać pewną rodzaj konspiracji. W pewnym momencie wprost mówi Maria Jaworska do swojego syna, że jego głównym zadaniem na dany dzień jest wzięcie pieniędzy od Kwaśniewskiej. To jest jasny sygnał, że to ona ponosiła koszty tego utrzymania. Kwota 2000 być może nie robi wielkiego wrażenia, ale to pokazuje, kto de facto ponosił koszty bieżącego funkcjonowania tego domu.
A teraz ten dom jest w czyim posiadaniu?
W chwili obecnej dom w sensie formalnym, z tego co wiem, jest nadal z własnością Marka Michałowskiego. Ale to nie, być może nie jest wiedza aktualna.
To właściwie jest pytanie, które na koniec zadam. Po co taka piętrowa transakcja byłemu żonie i byłemu prezydentowi Rzeczpospolitej? Po co mieliby się w to bawić tak na dobrą sprawę?
Materiałów CBA wynika, że państwo kwaśniewscy w podobnym okresie dokonali drugiej transakcji. Oni kupili apartament w warszawskim Wilanowie, gdzie za który zapłacili pieniądze. W wyniku działań kontrolnych CBA doszło do tego, że wykazano, że w tym samym okresie nie mieliby szansy kupić za wykazane wcześniej środki tak dużego domu i cennej nieruchomości w Kazimierzu Dolnym. Zatem w naszej ocenie cała ta piętrowa konstrukcja miała utrudnić bądź też uniemożliwić fakt wykrycia środków, które nie były wcześniej wykazywane w oświadczeniach majątkowych i nie pochodziły zatem z legalnych ujawnionych źródeł. Cała ta konspiracja, która również jest dobrze opisana w analizie CBA, miała na celu ukrycie realnych transakcji finansowych dokonywanych przez państwo kwaśniewskie.
To jest transakcja dokonana w którym? W 2005 roku? W 2006?
To jest transakcja, która została dokonana w 2006 roku. Ona później w 2005-2006 roku to jest ten przełom lat, kiedy ta transakcja miała miejsce. W 2006 roku pojawiły się pierwsze doniesienia prasowe na ten temat. I w wyniku tych doniesień i faktu, że sprawa zaczęła być głośna, cała wielopiętrowa akcja polegająca na ukryciu de facto tej transakcji została podjęta.
Taka transakcja, czas płynie, ulega w którymś momencie przedawnieniu. Rozumiem, że wszystkie procesy nie będą mogły się kiedyś w przyszłości odbywać, bo czas płynie. Śledztwo jest prowadzone, właściwie wszyscy zapomnieli, że jest takie śledztwo. Agent Tomek przypomniał wszystkim, państwo kwaśniewscy mogą zawdzięczać agentowi Tomkowi, że te wszystkie materiały zostały ujawnione i sprawa wróciła znowu na pierwsze strony gazet.
No tutaj rzeczywiście złą rolę spełnił Paweł Wojtunik w 2009 roku. On najpierw po zakończeniu tej operacji, gdy został szefem CBA, zlecił wykonanie takiego wewnętrznego audytu tej sprawy. Ten audyt w styczniu 2010 roku wskazał, że działania podejmowane przez CBA były legalne i adekwatne do stanu faktycznego. Pomimo tak jednoznacznych wyników, Paweł Wojtunik skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa przez byłe kierownictwo CBA. Ta sprawa wszczęta przez prokuraturę spowodowała, że ścigano Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i funkcjonariuszy odpowiedzialnych za tę operację. Natomiast całą sprawę związaną z majątkiem państwa kwaśniewskich umorzono. To śledztwo podjęte w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, obecnie trwa.
A jak pan ocenia ten wywiad dla TVN-u agenta Tomka?
No w naszej ocenie tutaj koincydencja zdarzeń jest oczywista. Tomasz Kaczmarek w listopadzie 2019 roku usłyszał poważne zarzuty w prokuraturze. Zarzuty dotyczące oszustw finansowych na ogromną, milionową skalę. Kilka miesięcy wcześniej podobne zarzuty usłyszała żona Tomasza Kaczmarka i w grudniu 2019 on nagle zaczął prezentować zupełnie odmienną od wcześniejszej wersji wydarzeń. Stał się gościem wielu programów publicystycznych. W naszej ocenie zaczął prowadzić pewną grę, która ma poprawić jego sytuację prawnokarną. Dlatego też pojawiają się zupełnie sprzeczne z faktami i jego wcześniejszymi zeznaniami wersje wydarzeń.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych, był gościem Poranka Wnet. Ho, ho, ho. Przepraszam. 9:04. Musimy coś z tym zrobić, ale na wszelki wypadek zobaczę jedną gazetę, dzisiejsza Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie spowolnienie dochodzi do rynku pracy. Zrealizowane zwolnienia grupowe w tysiącach. Jest jakiś wykres, rekordowa skala zwolnień grupowych. Do 24 tysięcy wzrosła w ubiegłym roku liczba osób, które straciły pracę w ramach zwolnień grupowych. To prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 2014 roku, wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Santander bez Polski pojawiło się coraz więcej głosów, że hiszpańska grupa może zrewidować strategię dotyczącą obecności swojego banku w naszym kraju. Od trzech źródeł w sektorze bankowym usłyszeliśmy, że jedną z opcji jest zbycie aktywów w polskiej bankowości. Santander Bank Polska to wicelider rynku pracy. 210 miliardów aktywów jest wyceniane na 32 miliardy złotych. Hiszpanie deklarują, że nie zamierzają go sprzedawać i zapewniają, że jest tak samo ważną częścią grupy, jak i banki w USA, Anglii i Hiszpanii. Mogą mieć jednak argumenty za sprzedażą. Czyli Hiszpanie mówią, że nie sprzedają źródła Rzeczpospolitej, że sprzedają. Dzieje się w sektorze bankowym, ale jeszcze więcej dzieje się w tych zjawiskach meteorologicznych, które obserwujemy na świecie, czy obserwujemy w Polsce. I teraz do źródeł. Artur Surowiecki, klimatolog, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wiatr wiejący od 100 do 200 km na godzinę, rzęsisty deszcz, ulewy, burza w Warszawie w lutym. Nawet ofiary tego huraganu są na Bukowinie. Trzy osoby zginęły. Skąd te zjawiska się wzięły? Dlaczego mieliśmy tak suchy styczeń i dlaczego mamy takie zjawiska w lutym?
Winna jest specyficzna cyrkulacja, która się pojawiła w Europie, cyrkulacja powietrza. Mamy do czynienia z silnym napływem powietrza z nad Atlantyku, z zachodu, tak zwana cyrkulacja strefowa. Tworzą się bardzo silne układy niskiego ciśnienia nad Atlantykiem. One docierają do Europy. Jeden z takich niżów właśnie kilka dni temu dotarł tutaj w pobliżu Europy i spowodował te zamieszanie pogodowe w Polsce. Między innymi silny wiatr, ale też burze. Ten wiatr osiągał faktycznie bardzo dużą prędkość, zwłaszcza na terenach górskich, gdzie na ścieżce przekraczał zdecydowanie ponad 150 km na godzinę, powodował lokalne szkody. Taka sytuacja, jak obserwujemy przez ostatnich kilka dni, no jest taka typowa dla tej pory roku, aczkolwiek chciałbym tutaj zaznaczyć, że w tym roku zaczęło nam się od faktycznie takiego dosyć suchego okresu. Wyże, które na ogół bardziej są na południu Europy, w związku z tym, że są pewne globalne zmiany klimatu, one no, rozbudowują się coraz bardziej ku północy.
Ale czy mamy wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje? No bo czujemy, że jest nienormalnie, tak? To znaczy, abstrahując od wyjaśnienia, że są globalne zmiany, ale gdzieś między... Czy wiedzą naukowcy, co tam się zdarzyło? Skąd ten niż, skąd ten wiatr, skąd ta burza w lutym, skąd ten deszcz, a nie śnieg?
Wszystko wynika z gradientu termicznego, który się pojawił nad Atlantykiem. Nad Atlantykiem mamy ścieranie się dwóch mas powietrznych, bardzo takiego ciepłego, znad rejonu Azorów, znad generalnie południa i chłodnego, a nawet zimnego znad północnej części Ameryki Północnej.
I to jest normalne zjawisko, które trwa tak. Od lat, wieków. Mhm,
dokładnie tak.
Ścierają się,
to wymusza przepływ powietrza, bardzo gwałtowny przepływ. Pojawia się między innymi prąd strumieniowy osiągający prędkość nawet 400 km na godzinę. Ostatnio mieliśmy bicie rekordu, jeśli chodzi o lot z Ameryki Północnej do Wielkiej Brytanii, lot pasażerski. To się stało bodajże w niedzielę, gdy Boeing 747, czy Jumbo Jet, osiągnął rekordowy czas przelotu, rekordowo krótki, bo wykorzystał właśnie ten jet stream.
Jet stream duży, no dobrze, ale jest to starcie. To starcie, jak ono wygląda? To płynie powietrze i bach,
Tworzy się aktywny front atmosferyczny, na tym froncie atmosferycznym on jest taki pofalowany, rozwijają się bardzo silne ośrodki niskiego ciśnienia, głębokie ośrodki niskiego ciśnienia. Jako że mamy przepływ powietrza z zachodu na wschód, to my dostajemy się pod wpływ tego właśnie jet streamu od czasu do czasu. To nie jest tak, że zawsze, bo zimą czasami rozbudowuje się nad naszym kontynentem bardzo silny wyż. Ale tak się stało, że w tym roku tego wyżu nad Rosją go nie ma.
Dlaczego nie ma nad Rosją wyżu? Dlaczego śnieg nie pada? Dlaczego nie ma mroźnego powietrza?
Mamy też do czynienia ze zjawiskiem wiru polarnego, który jest w tym roku taki dosyć koncentryczny. On nie jest jakiś asymetryczny, tylko mniej więcej rozkłada się równomiernie na półkuli północnej wokół koła podbiegunowego.
A dlaczego on jest koncentryczny w tym roku? Od czego to zależy?
To zależy od wielu różnych zjawisk zachodzących w atmosferze, wielu różnych oscylacji, które czasami są sezonowe, które czasami nie są sezonowe. I żeby to wytłumaczyć, no trzeba byłoby tutaj no, o wiele więcej powiedzieć. Na pewno to nie jest rozmowa na tak krótki czas.
Ale jest wiedza, że tak się dzieje i tak może się dziać. To tak. Nie jest tak, że mamy z czymś nadzwyczajnym do czynienia.
Dokładnie tak. Dokładnie jest wiedza, że takie zjawiska, takie układy w atmosferze występują. Na przykład układy telekoneksyjne, czyli tutaj między innymi słynny indeks oscylacji północy atlantyckiej, gdzie porównuje się na przykład wartość ciśnienia atmosferycznego między Islandią a Azorami czy Półwyspem Iberyjskim.
I są w Polsce takie ośrodki, rozumiem, Instytut Meteorologii jest takim ośrodkiem, który bada, to wszystko wie jaki jest, czy jest wyższy niż w Afryce Południowej, bo to też może
dokładnie
mieć znaczenie.
Tak, oczywiście.
I to są tak jak ruchy wojsk, jaki jest przypadek w tym wszystkim? Gdzie się pojawia niespodzianka?
W tej chwili meteorolodzy już rzadko są zaskakiwani przez taki niespotykany przebieg zjawisk, ze względu na to, że istnieje bardzo dokładna sieć pomiarowa złożona ze stacji meteorologicznych, a także numeryczne modelowanie pogody. Modele numeryczne, które są w stanie zaprognozować stan atmosfery w danym miejscu i w danym czasie, no tak mniej więcej na kilkanaście, czasami się udaje na kilkanaście dni przed, ale na ogół czyli to jest 5 do 6 dni.
Ale co, czyli jak będzie taki bardzo dobry komputer, teraz mówimy o tym komputerze kwantowym, to może obliczyć, jaka będzie pogoda w maju 2124 roku?
No niestety nie do końca, bowiem atmosfera jest bardzo złożonym, przede wszystkim dynamicznym układem, który ciągle podlega zmianom. Dlatego no już w latach 60. stwierdzono, że im dłuższy czas prognozy, tym ta prognoza jest mniej dokładna.
Czyli jest jakaś niespodzianka, czyli są jakieś figle, które wydarzają się i te figle z czego wynikają?
Wynikają z tego, że właśnie atmosfera jest bardzo dynamicznym układem i nawet niewielkie odchylenia od tego, co zmierzyliśmy na przykład w danym czasie, mogą zadecydować o tym, jaka będzie pogoda za 2-3 tygodnie.
Czy teraz już jak klimatolodzy mogą powiedzieć z całą pewnością, że klimat na Ziemi się zmienił, czy też nie?
Pomiary wykazują, że się zmienia. Jest tendencja, no niestety, do globalnego ocieplania. No ja nie chcę już wchodzić tutaj może w szczegóły, z jakiego to powodu i tak dalej.
Nie wchodzimy.
Dokładnie, ale no pomiary wykazują ewidentnie, że zarówno satelitarne, jak i tutaj instrumentalne na powierzchni Ziemi, że mamy niestety z każdym rokiem coraz wyższe temperatury.
Czyli możemy powiedzieć, że takie zimy, jakich doświadczamy teraz, będziemy doświadczać w niedalekiej przyszłości.
No, wydaje się, że coraz rzadziej będziemy mieli takie typowe polskie zimy ze śniegiem, z mrozem, natomiast częściej taką pogodę jak teraz, czyli dynamiczną, ciepłą.
Ale z kolei gdzieś przeczytałem i nawet zacytowałem w poranku wnet, że idzie odwrotnie, że będzie oziębienie klimatu, że jest przyrost masy lodowej tam, gdzie ta masa lodowa może przyrastać i że to wcale nie jest powiedziane, czy to ocieplenie, czy to nie oziębienie klimatu.
Jest też coś takiego, że wraz z ociepleniem klimatu mamy coraz większą zawartość pary wodnej w powietrzu i po prostu ta para wodna się skrapla. Tam, gdzie jest chłodno, to jeszcze pada śnieg. Te opady potrafią być bardzo intensywne i one mogą decydować o tym, że czasowo ta pokrywa lodowa, ona narasta coraz bardziej. Są badania, które faktycznie, na przykład na Islandii, niektóre lodowce tam przyrastają, a niektóre się topią. A na przykład Grenlandia się bardzo silnie w tej chwili topi.
I co z tego wynika? Będzie znowu zieloną wyspą, bo to już nie możemy wchodzić tak w głębiej, bo była kiedyś zieloną wyspą Grenlandia, stąd...
Może za jakiś czas tak się stać. To jeszcze jest dosyć odległy czas. Nie możemy dokładnie przy takim stanie wiedzy, jaki mamy obecnie, wyrokować, że to się stanie na przykład za 100 lat. To może się stać równie dobrze za 1000 lat.
Jaka pogoda będzie dzisiaj, to tego doświadczamy. Jaka będzie jutro?
Jutro będzie... Powinno być lepiej, powinno się troszkę już przejaśnić, aczkolwiek prognozowany jest jakiś front atmosferyczny, ale to już nie będzie tak dynamiczny front, jak ten, który przeszedł w poniedziałek, gdy mieliśmy do czynienia z wiatrami, z burzami, też z dużym gradientem ciśnienia atmosferycznego, który właśnie odpowiadał za ten wiatr.
A jak te fronty się zderzają, ten chłodny z tym ciepłym, to co decyduje o tym, który front wygrywa?
Jeśli chodzi o etapy rozwoju układu niskiego ciśnienia, jest tak, że najpierw pojawia się zafalowanie na takim stacjonarnym froncie, następnie mamy wycinek ciepły front atmosferyczny, chłodny front atmosferyczny. Ten chłodny front atmosferyczny po pewnym czasie dogania ciepły front atmosferyczny. Zimne powietrze, które kieruje tym chłodnym frontem atmosferycznym, ono rozchodzi się szybciej niż napływa ciepłe powietrze. No i z tego powodu ono wygrywa tą batalię.
A jeśli popatrzymy na globalne opady deszczu, jest mniej tego deszczu, czy tyle samo deszczu, czy więcej?
To zależy od regionu. Są regiony świata...
Ale tak na całym świecie, że mniej są regiony, gdzie więcej, ale to globalnie jest tyle samo? Czy zawsze tyle samo pada deszczu na świecie? Czy...
Nie do końca tak jest. Czasami są niewielkie odchylenia, czyli są miejsca, to znaczy nie to, że miejsca, tylko globalnie jest troszkę mniej opadów niż było rok wcześniej albo troszkę więcej.
Ale porównywalne, znaczy tyle
porównywalne,
wody, czyli
tylko...
tyle wody spada z nieba, ile do niej, ile pary wodnej uniesie się. I w kółko.
Tak, tak. To jest cykl po prostu hydrologiczny, który również występuje w atmosferze.
Mamy się czego bać?
No, w ciągu najbliższych tygodni może znów dojść do takiego układu barycznego, który spowoduje, że znów będziemy mieli bardzo silne wiatry na terenie Polski. A jeśli chodzi o następne lata, to możemy się bać właśnie jakichś tutaj zdarzeń związanych z suszą, z długim okresem gorącym czy wręcz upalnym, zwłaszcza latem.
Martwić się i cieszyć można jednocześnie.
Dokładnie tak, no bo z jednej strony to dobrze, bo możemy wypocząć, nie martwimy się o pogodę, ale z drugiej strony źle dla rolnictwa, źle dla osób, które są chore, są starsze.
Proszę powiedzieć, bo są takie teorie, że można sterować tym, gdzie pada deszcz, gdzie nie pada. One są prawdziwe czy nie?
To znaczy... mamy do czynienia na przykład z taką metodą wywoływania deszczu za pomocą jąder kondensacji. Między innymi takimi jądrami kondensacji może być rozpylony jodek srebra. I czasami ta metoda się sprawdza. Tak można wywołać deszcz, ale też osłabić burzę. Natomiast to są wszystko metody, które stosuje się lokalnie. Nie możemy na większych obszarach sterować pogodą.
Dlaczego?
Nie mamy takiej umiejętności na chwilę obecną.
Technologicznie, ale czy możemy sprawić, że deszcz pada, ale możemy sprawić, że też, że deszcz nie będzie padał, bo tak było w czasie, nie wiem, otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Chinach.
Dokładnie
że,
tak. Ale w Moskwie, to wszystko to są metody, które oddziaływują na skalę lokalną, czyli no, obszar nie większy niż kilkaset kilometrów.
Kilkaset kilometrów? To nie jest tak mało. No to jak można kilkaset tu, kilkaset tu, kilkaset tu pododawać, to wyjdzie z tego cały świat.
Tak, tylko że to byłoby na tyle kosztowne, że jest to po prostu nieopłacalne, to raz, a dwa. Też liczą się straty środowiskowe, to jednak są jakieś zanieczyszczenia, ten jodek srebra. Dokładnie nie wiemy, jak on będzie wpływał na środowisko.
Ale często się środowiskiem nie przejmujemy, tego doświadczamy. Jak wystrzelimy 42 tysiące satelitów, to nie będzie miało żadnego znaczenia dla klimatu.
No raczej nie.
Chyba, że zasłoni słońce.
Ale będziemy mieli dokładniejsze dane z kolei.
I z tego cieszą się naukowcy. Artur Surowiecki, klimatolog, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I tak rozmową o klimacie kończymy poranek o 9.21. Czekamy na studio Apteka. Darek Konkolb zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Krzysztof Skowroński, zapraszam Państwa jutro o godzinie 7.07. Za chwilę w szalonym lutym studio Apteka, ale żeby to się stało, Jędrzej Kodymowski musi dojechać do studia i już pędzi autobusem.